Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym postaram się przedstawić najciekawsze tematy związane z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dzisiejszy odcinek dotyczy 5 niebezpiecznych postaw, które zostały opisane w lotnictwie, a które zaskakująco często pojawiają się również w nurkowaniu. Zapraszam. 27 września 2023 roku, około godziny 22:49 czasu środkowoeuropejskiego, samolot Piper PA-28161N3079M rozbił się w pobliżu Whitesville w stanie Kentucky. Instruktor i student pilot zginęli. To fragment wstępnego raportu z dochodzenia lotniczego przygotowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu. Co to ma wspólnego z nurkowaniem? Zwykle nie operujemy kilka tysięcy metrów nad ziemią, ale działamy w nieprzyjaznym środowisku, w którym wypadki są możliwe. Podobnie jak w lotnictwie, jesteśmy szkoleni przez instruktorów i to właśnie tutaj pojawiają się bardzo wyraźne podobieństwa. Chciałbym skupić się na działaniach i postawie instruktora przed tą katastrofą. Główną przyczyną wypadku była burza, która rozerwała samolot na strzępy. Jednak jako nurkowie możemy nauczyć się znacznie więcej z przyczyn nietechnicznych, ponieważ istnieje wiele zbieżności z naszym środowiskiem. Czynniki ludzkie i umiejętności nietechniczne wywodzą się właśnie z lotnictwa. Zauważono, że wiele problemów, które pojawiają się w wypadkach, to tak zwane błędy ludzkie. Dlatego przeprowadzono liczne badania i wprowadzono systemy, które miały pomóc je ograniczyć. To właśnie tych tematów uczymy w The Human Diver, aby uczynić nurkowanie bezpieczniejszym. W Wielkiej Brytanii lotnictwo jest regulowane przez Civil Aviation Authority, a w Stanach Zjednoczonych przez Federal Aviation Administration. Choć uczą według nieco innych standardów, jedno pozostaje wspólne. Piloci uczą się tak zwanego airmanship lub aeronautical decision making, czyli podejmowania decyzji w lotnictwie. Jednym z kluczowych elementów tych szkoleń jest rozpoznawanie 5 niebezpiecznych postaw. Kiedy po raz pierwszy o nich usłyszałem, uświadomiłem sobie, jak bardzo przypominają sytuacje, które obserwujemy w nurkowaniu. Przyjrzyjmy się im bliżej. Pierwsza postawa to odrzucanie autorytetu, czyli nie mów mi, co mam robić. Najprawdopodobniej wszyscy spotkaliśmy się z taką postawą. To instruktor, który uważa, że wie najlepiej. Nie musi przestrzegać standardów, bo przecież prowadził kurs już wiele razy i wie, co robi. Standardy są tylko wytycznymi dla gorszych instruktorów, prawda? Przeciwdziałanie jest proste. Zasady istnieją z jakiegoś powodu, więc warto je rozumieć i przestrzegać. Zrozumienie, dlaczego dana zasada istnieje, pomaga zobaczyć jej sens. Druga postawa to impulsywność, czyli chodźmy, zróbmy to teraz. To instruktorzy, którzy nie chcą na nic czekać. Pospiesz się, skończ sprawdzanie partnera, albo w ogóle się tym nie przejmuj, chodźmy do wody. To także osoby, które podczas nurkowania widzą coś interesującego i zostawiają swoich kursantów, żeby popłynąć, obejrzeć coś pod wodą. Rozwiązanie jest bardzo proste. Zatrzymaj się, pomyśl, oddychaj i dopiero potem działaj. W nurkowaniu bardzo rzadko trzeba podejmować decyzję w ułamku sekundy, szczególnie jeśli mamy czym oddychać. Trzecia postawa to poczucie nieśmiertelności, czyli takie rzeczy przytrafiają się tylko innym. Kończy ci się gaz? Nigdy by mi się to nie przytrafiło. To nitroks, nie muszę go analizować. Takie osoby wierzą, że wypadki zdarzają się tylko innym ludziom, tym, którzy są niekompetentni albo nierozsądni. Antidotum jest pokora. To może przytrafić się każdemu. Przyznanie się do błędów pomaga zachować bezpieczeństwo. Czwarta postawa to tak zwana postawa macho. Patrz na mnie, dam radę. Taki instruktor podejmuje niepotrzebne ryzyko, bo chce udowodnić, że jest najlepszy. Byłem na głębokości 60 metrów z jedną butlą. Antidotum jest proste. Podejmowanie niepotrzebnego ryzyka jest po prostu głupie. Jeśli coś pójdzie nie tak, czy potraficie to usprawiedliwić przed rodziną, przyjaciółmi albo w sądzie? Piąta postawa to rezygnacja. Jaki to ma sens? To sytuacja, w której ktoś uznaje, że skoro coś jest trudne, to nie warto się starać. Mój kursant nie patrzył na mnie, więc nie sprawdzałem jego gazu. Rozwiązanie. Nie jesteśmy bezradni. Zawsze jest coś, co możemy zrobić. Nigdy się nie poddawajmy. Wierzę, że gdyby te zasady były uczone na wszystkich kursach instruktorskich, liczba incydentów w nurkowaniu mogłaby się znacząco zmniejszyć. Niestety wielu instruktorów przekazuje swoje negatywne postawy kursantom. W ten sposób stereotyp aroganckiego instruktora jest powielany. Wracając do wypadku, od którego zaczęliśmy. Instruktor publikował wcześniej w mediach społecznościowych komentarze wyśmiewające swojego kursanta. Krytykował go publicznie, wyśmiewał jego umiejętności i traktował z pogardą. Jak można się domyślić, demonstrował więcej niż jedną z opisanych niebezpiecznych postaw. Niestety wielokrotnie widziałem podobne zachowanie wśród instruktorów nurkowania. Czasami żartuje się, że im wyższy poziom certyfikacji instruktora, tym bardziej boska postawa. Jak pokazuje ten przypadek, jest to dokładnie ten rodzaj nastawienia, który może prowadzić do śmiertelnych wypadków. Nawet jeśli kursant przeżyje, istnieje duża szansa, że nigdy więcej nie będzie chciał nurkować. Spotkałem wielu ludzi, którzy zrezygnowali z nurkowania właśnie z powodu aroganckiego zachowania instruktorów. Czuli się przestraszeni, niekomfortowo albo po prostu uznali, że nigdy nie będą wystarczająco dobrzy. No, co gorsza, takie postawy występują nie tylko u instruktorów. Spotykamy je na wszystkich poziomach zaawansowania. Pamiętam nurka technicznego z rejonu Wielkich Jezior, który upierał się, że potrzebuje 3 razy więcej balastu niż zalecałem. Spędził całe nurkowanie z niemal całkowicie napompowanym skrzydłem. Oczywiście wiedział lepiej ode mnie. Innym razem świeżo certyfikowany nurek CCR nagle zanurkował 15 metrów głębiej niż planowaliśmy, przekraczając swój limit certyfikacji i planowany PPO2. Po nurkowaniu ogłosił z dumą, że pobił swój rekord głębokości. Odmówiłem dalszego nurkowania z nim. Przez 2 minuty, gdy był pode mną, walczyłem z pokusą, żeby popłynąć za nim, wiedząc jednocześnie, że tylko naraziłbym się na dodatkowe ryzyko. Albo przewodnik nurkowy, który uważał, że zabranie nurka rekreacyjnego poniżej 40 metrów na powietrzu przez bardzo mulisty kanion jest całkowicie akceptowalne, bo to dobry nurek. Wszyscy możemy być lepsi. Świadomość tych postaw to pierwszy krok. Wiedza o tym, jak im przeciwdziałać, to krok drugi. Mam nadzieję, że kiedyś podobne podejście będzie standardem na kursach instruktorskich nurkowania. Do tego czasu musimy sami być ich świadomi, zwracać na nie uwagę i promować pozytywne postawy w naszej społeczności. Do usłyszenia.